dwie rzeczy, dwa czytania. Pierwsze czytanie, zgodnie jakby z rozkładem, jak widzimy przez Księgę Objawienia, to jest ostatnia część rozdziału 11. Zatrąbił siódmy anioł i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i pomazańcowi Jego i królować będzie na wieki wieków. A 24 starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i dało pokłon Bogu, mówiąc: dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmogący, który byłeś, który jesteś i byłeś, że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować. I popadły w gniew narody, lecz i Twój gniew rozgorzał i nastał czas sądu nad umarłymi i oddawanie zapłaty sługom Twoim, prorokom i świętym i tym, którzy się boją imienia Twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, ukazała się skrzynia przymierza Jego w świątyni Jego i zaczęło się błyskać i głośno brzmieć i przyszło trzęsienie ziemi, spadł wielki grad. Boże, dziękujemy Ci, że panujesz nad ziemią, dziękujemy Ci, że jesteś wszechmogącym Panem, Pantokratorem, jesteś Panem nad wszystkim. Dziękujemy Ci, że królestwo tego świata stało się Twoim królestwem. Za to Cię sławimy, sławimy Cię, że za to, że my możemy też być częścią Twojego ludu, Twojego królestwa i żyć pod Twoim panowaniem. Prosimy Cię, prowadź nas, zachęcaj i błogosław. Amen. Drodzy, z tego fragmentu powinienem dzisiaj nauczać. Ten fragment jest krótki. On dotyczy tego, że przede wszystkim królestwo przychodzi. Przychodzi w etapach. Pewnie słyszeliście, jak czytałem, że jest gniew, jest Boży gniew, który się objawia na te wszystkie narody, które się gniewają na Jego lud. Więc Bóg przychodzi, jest Bogiem odpłaty. Bóg przychodzi według tak zwanej odpłaty lex talionis, oko za oko, ząb za ząb. Bóg ostatecznie sprawiedliwy. Ja wiem, że ta zapłata, ja to przy innej okazji mogę wyjaśnić, już ze studentami to wielokrotnie przerabialiśmy, to jest po prostu sprawiedliwa odpłata, bo ludzie dzisiaj myślą, że to jest strasznie, strasznie niesprawiedliwe, ale to nie jest prawda. Lex talionis polega na tym, że nikt nie otrzyma ani za mało, ani za dużo. Dokładnie tyle, co się stało. Komuś wjechałeś w zderzak, to dokładnie masz oddać zderzak. A w prawie Hammurabiego, czy w prawach asyryjskich byłeś karany aż czterokrotnie za niektóre rzeczy. Więc przy innej okazji wam wyjaśnię. Tu Bóg jest sprawiedliwy. To, co się dzieje, słuchajcie, w tej części, jesteśmy dokładnie w samym środku Księgi Objawienia. To, co się dzieje w tej części, mamy już po raz drugi, pojawia się grad. I ciekawe, czy jeszcze pamiętacie, z czego się wziął grad w 8 rozdziale. Niebo w Starym Przymierzu miało firmament taki, można powiedzieć, ze szkła jakby, tak? Widzieliśmy, że jak Jan wszedł do nieba, pod tronem Bożym była tafla szkła i co się stało? To szkło popękało i grad, który spada, jest częścią tamtego nieba. I teraz się okazuje, że co się objawiło? Objawiła się skrzynia przymierza, czyli słuchajcie, wszystko to, co było, nie ma tutaj schematu, ale pamiętacie, była świątynia, był dziedziniec, było miejsce święte i najświętsze, tak? I do tego najświętszego nikt nie miał dostępu poza arcykapłanem raz w roku. To teraz, słuchajcie, to się wszystko otwiera i jest prosty dostęp, tak? Wraz ze śmiercią męczenników, mówię, w historii to przychodzi w etapach, wraz ze śmiercią męczenników, dostęp do nieba, dostęp przed oblicze Boże jest otwarty. Jest otwarty przy okazji 24 zarządzających aniołów Starym Przymierzem oddaje swoją władzę ludowi Bożemu, wiernym męczennikom, którzy do końca ufali Chrystusowi. I objawia się właśnie, tak jak mówiłem, Arka Przymierza i za chwilę w 12 rozdziale objawi się jeszcze kobieta i smok. I to zostawię na następny raz, dlatego że jesteśmy w środku, słuchajcie, i dlatego że chciałbym dzisiaj jednak nieco krócej mówić, chciałbym przypomnieć o perspektywie, w jakiej się poruszamy. Więc dzisiaj tak naprawdę wrócimy do początku, do pierwszego rozdziału 3 wersetów. To jest perspektywa historii Kościoła, perspektywa Księgi Objawienia. Dlatego mówię, że jesteśmy w samym środku tej księgi. Jeszcze raz, jaki jest nasz kurs, jaki kurs obieramy, jak powinniśmy myśleć. Więc dzisiaj zostawiam tamte rzeczy na kolejny raz, bo wraz z 12 rozdziałem do tego się odniosę. Żeby się nie przedłużać za bardzo, to posłuchajmy z pierwszego rozdziału. Jan do 7 zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój. Łaska wam i pokój. Zapamiętacie, to są te dwie rzeczy, które są bardzo istotne. Od tego, który jest i który był i który ma przyjść. I od 7 duchów, które są przed Jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Także jednym z najważniejszych celów całej Księgi Objawienia jest zachęcić chrześcijan 7 kościołów w Azji Mniejszej do pozostania wiernymi Chrystusowi. I dla nas to się wydają bardzo abstrakcyjne rzeczy. Tam, skąd wróciłem i za kilka chwil będę o tym mówił. Słuchajcie, to jest kwestia życia i śmierci tak naprawdę. Pozostania wierni Chrystusowi w godzinie wyzwań, prób i prześladowań. Chrystus objawia swoim sługom, tak naprawdę swoim przyjaciołom, co się wkrótce stanie pośród nich. Mówi o tym werset pierwszy tej księgi. A natomiast w wersecie 4, który przeczytałem, zauważcie, jest wyraźnie stwierdzenie, że przesłanie jest do 7 kościołów w Azji Mniejszej, czyli w tak zwanej Anatolii. Chodzi o teren dzisiejszej Turcji. Chodzi o terytorium, które znajdowało się pomiędzy Rzymem a Jerozolimą. Pomiędzy dwoma bestiami. Pomiędzy bestią z ziemi, tym skorumpowanym systemem Starego Przymierza, które no, oczywiście z powodu niewierności zostało to wszystko wykręcone, a drugą bestią, która jest w Rzymie, tak? Chodzi o obszar właśnie znajdujący się między dwoma bestiami. Jedna wychodzi z morza, druga wychodzi z ziemi. Chrześcijanie są pośrodku, między młotem a kowadłem. I o tym jeszcze Jan, o bestiach, napiszę więcej w 13 rozdziale. Są dwie siły, które z obu stron prześladują chrześcijan. I przesłanie jest takie, że pośród zawieruchy, pośród tych ataków odbędzie się Boży Sąd. Musi się czasami coś zaognić, żeby odbył się Boży Sąd. Bóg osądzi Jerozolimę, lub bestię z ziemi, a Chrystus pokona królów wspierających większą bestię z morza, czyli uderzy w Rzym. Czyli Bóg sam sądem odpowie na wytrwałe modlitwy swoich wiernych świadków i zmieni tak naprawdę raz na zawsze bieg historii. Przepraszam. Jednak sąd nad bestiami jest też ostrzeżeniem i lekcją dla samych kościołów. Słuchajcie, 7 głównych celów, myślę, Księgi Objawienia, o których powinniśmy pamiętać. 7 punktów. Po pierwsze, wyjawienie ważnych rzeczy, które się wydarzą domownikom wiary. Sąd nad Jerozolimą, który jest lekcją dla kościoła, aby był wierny i nie zboczył od Bożego Słowa. Po trzecie, opisanie procesu przechodzenia od łaski do pokoju. Mamy tutaj łaska i pokój. Zaraz o tym będę mówił. Po czwarte, panowanie trójjedynego Boga nad procesem historii. Zachowanie wiernych. Po piąte, łaska i pokój możliwe są jedynie dzięki krzyżowi Chrystusa. Po szóste, wrogowie zmartwychwstałego Chrystusa zostaną rozgromieni. I po siódme, celem historii nie jest panowanie człowieka, lecz Boga w Chrystusie. Pozdrowienie Jana na początku brzmi łaska i pokój, łaska wam i pokój. I niektórzy twierdzą, że jest to zwykłe pozdrowienie, co wiemy, że nie do końca jest prawdą, bo wszystkie słowa, które się pojawiają w Biblii, są mega ważne. W kontekście całej księgi łaska i pokój są bardzo ważnymi tematami teologicznymi. Tylko musimy jedną rzecz pamiętać. I to wielokrotnie powtarzane w innych kontekstach. Łaska jest coś, co się nam przydarza na samym początku drogi z Bogiem. Do pokoju dążymy. Nie ma pokoju. Słuchajcie, ja wiem, dzisiaj wielu liberałów by chciał powiedzieć pokój, pokój, pokój. Tam, gdzie kiedyś uczyłem też, wszyscy myśleli tylko o pokoju. Słuchajcie, jest walka. Odkąd Bóg osądził ludzi po pierwszym upadku naszych pierwszych rodziców, powiedział, oto ustanowię nieprzyjaźń między tobą i twoim potomstwem, a potomstwem węża. I odtąd jest walka. Także pokój to jest kategoria eschatologiczna, do której zmierzamy. Łaska przychodzi, bo łaska nam towarzyszy przez całą historię, ale do pokoju dopiero dojdziemy. Widzicie, a liberałowie próbują nam mówić, że pokój. Ale wiecie, kiedy jest pokój według nich? Kiedy my się zamkniemy w końcu i uznamy ich rację. I nie będziemy za głośno mówili o naszych racjach, o racji Bożego Słowa. Wtedy według nich jest pokój. Wtedy według nich jest pokój. Ale możemy przejechać się właśnie po świecie, zobaczyć, co się dzieje z Kościołem i zobaczymy po prostu, że tego pokoju jeszcze nie ma. Oczywiście pokój w Biblii oznacza dobrobyt, błogosławieństwo. To jest pewien osobisty i społeczny porządek i harmonia. Pokój to jest tak naprawdę możliwość cieszenia się owocami naszej winnicy. I my to często tego doświadczamy na nabożeństwie, wśród Kościoła, w naszych domach, ponieważ Bóg nas prowadzi, Bóg nam daje przedsmak tego ostatecznego pokoju. Także pokój to jest harmonia naszego życia, naszych rodzin, społeczeństw, ale wiemy, że nieustannie zmagamy się z grzechem i nawet w naszych własnych domach i rodzinach nam to nie za bardzo wychodzi. Bo zamiast pokoju mamy wzburzone morze. Musimy ujarzmić nasze dzieci, szczególnie synów. Tak? Więc zanim do pokoju dojdziemy, to jeszcze troszkę czasu. Pokój, tak jak łaska, jest Bożym darem, jest fizyczną manifestacją Bożego błogosławieństwa dla chrześcijan. I kiedy czytamy właśnie Księgę Objawienia, to takiego pokoju jeszcze nie ma. Takiego pokoju jeszcze nie ma. Chrześcijanie siedmiu kościołów nie mają wytchnienia. Muszą przejść przez udręki, wiele przeciwności, prześladowania. I to jest jakby też pewien typ, pewna typologia dla nas, tak? Pokój nastanie później. Dopiero wierność i wytrwałość w obliczu prób prowadzą do upragnionego pokoju. Pod koniec księgi, po sądzie nad wrogami, Kościół zazna właśnie harmonii, dobrobytu, błogosławieństw i chwały. Więc te rozdziały 21 i 22 na pewno odnoszą się do przyszłości. Pewnie większość z nas właśnie wolałaby mieć pokój na początku. Wszyscy, nikt z nas, nikt o zdrowych zmysłach nie chce się wybrać teraz na walkę. Ale i to jest oczywiście dobre, powinniśmy pragnąć pokoju, ale właśnie on dopiero nadejdzie. To jest tak jak z wychowaniem dzieci, jeszcze raz, pokój przychodzi późno. Kiedy już dzieci w końcu wyjdą z domu, kiedy już zobaczysz, że żyją porządnym życiem oddanym Bogu, wtedy możecie zobaczyć pokój. Możecie być dumni z tego, co osiągnęli, tak? To jest kategoria eschatologiczna. Ale póki co jest wojna. W zasadzie całość naszego życia można by opisać jako ruch od łaski do pokoju. Chrystus dzięki swojej zwycięskiej śmierci i zmartwychwstaniu dał nam łaskę, natomiast przytrafiają nam się codziennie, czy niemal codziennie, przeciwności. I tak będzie. Niektóre trwają krótko, dzień lub dwa. Inne trwają kilka tygodni, a jeszcze inne ciągną się miesiącami, a może nawet latami. Słuchajcie, dlatego że żyjemy w upadłym ciele Adama, chociażby to, że chorujemy, niektórzy chorują przewlekle przez lata, to jest też zmaganie się, to jest walka o wierność, tak? Księga Objawienia, słuchajcie, w tym kontekście bardzo mocno podkreśla wytrwanie. Wytrwanie. Wytrwanie prowadzi do pokoju. Pokój jest eschatologiczny. Zauważcie, że chrześcijanie z siedmiu kościołów Azji musieli zmagać się z wrogami, zanim przyszło wybawienie. Jeśli to się zaczyna w 62 roku, no to mamy, słuchajcie, 8 lat. Przynajmniej 8 lat zmagań. Także Księga Objawienia uczy nas przy okazji, że trwając wiernie, wtedy możemy się spodziewać, że nastanie pokój, zostanie objawiony nowy porządek i harmonia. Natomiast jeśli porzucimy nadzieję, nie będzie dla nas nagrody, odpadniemy od łaski. A jeśli wytrwamy, otrzymamy pokój i chwałę. Także zmaganie, codzienne zmaganie, cotygodniowe zmaganie w stronę pokoju jest nieustanną częścią naszego życia. Inaczej nie będzie. Biblia nam mówi wprost, inaczej nie będzie. Jeśli szukasz czegoś innego, to sorry, inna religia. Idź sobie i ten śpiewaj z krisznowcami pieśń i tańcz w kółko. Inaczej nie będzie. Także jako chrześcijanie musimy liczyć na pokój, dążyć do pokoju, ale w tym wszystkim wiernie wykonując powierzone nam przez Boga zadanie, bo chodzi o wytrwanie, chodzi o wytrwałość, tak? Przy czym widzicie, te wersety, które przeczytałem, wersety 4-6, powinny stanowić dla nas niesłychaną zachętę. W naszych zmaganiach nie jesteśmy sami, absolutnie nie. Jesteśmy otoczeni ze wszystkich stron przez zaangażowaną w każdej sekundzie Trójcę Świętą. Ojca, Ducha i Syna. I tak się tutaj w tej kolejności to pojawia. Najpierw jest Ojciec, później jest 7 duchów, które symbolizują Ducha, i jest Syn, Jezus Chrystus. Trochę inna kolejność niż w naszym wyznaniu wiary, ale za chwilę to postaram się wyjaśnić. W każdym razie to jest przypomnienie dla nas, że Bóg ma o nas w każdej chwili staranie. Teraz ma staranie, miał staranie wcześniej i jeszcze będzie miał staranie w historii. To jest Jego zapewnienie. Bóg jest zawsze w historii ze swoim ludem. Historia nie umyka Bogu. Ani nasza, ani naszych rodzin, ani historia tego świata. To jeszcze raz odsyłam Was do kazania Marka sprzed dwóch tygodni. Pamiętacie o ogromnej galaktyki? I w tym wszystkim Bóg, który zna każdą gwiazdę po imieniu. To jest niesamowite. I każdy, jest powiedziane, że każdy włos na głowie jest policzony. Tak? I jest powiedziane, że zna każdego wróbla, który spada na ziemię. Niesamowite. To jest nasz Bóg, który jest z nas zawsze i wszędzie zainteresowany światem. Nie tak jak inni bogowie, którzy są zaabsorbowani własnymi sprawami. Czytamy na przykład Atrahasis, mezopotamski epos. To bogowie zajmują się swoimi sprawami, na przykład śpią, a tu nagle ludzie ich budzą, bo jest hałas, jest za dużo ludzi w Babilonii i trzeba spuścić jakąś plagę, żeby w końcu się zamknęli. Tak? Nie. Bóg wszystko widzi, Bóg jest nieustannie zaangażowany, wszystko widzi, co się z nami dzieje. Możemy, patrząc nawet na historię naszego życia, możemy powiedzieć: Boże Święty, no Boże, dzięki, że mnie ocaliłeś tyle razy, że tak mnie przyprowadziłeś, aż mnie doprowadziłeś dotąd, tak? I możemy też tego oczekiwać w przyszłości, że On się będzie o nas troszczył. Ojciec się o nas troszczy, jak dobry ojciec. Jako drugi pojawia się Duch, trochę dziwne, ponieważ we wszystkich kredach chrześcijańskich drugi jest Syn, ale chodzi o taką kolejność odzwierciedlającą porządek świątyni. Już mówiłem, jak świątynia wyglądała. Ojciec związany jest z miejscem najświętszym. Ojciec tam jest. Ojciec zasiada na tronie, jego stopy spoczywają na wieku Arki Przymierza, które symbolizuje powierzchnię ziemi. W miejscu świętym jest Duch. Skąd to wiemy? Ponieważ w miejscu świętym jest świecznik siedmioramienny. Narysowałbym to Wam, ale nie widzę tutaj flamastra. W miejscu świętym jest świecznik, jest menora, która obrazuje Ducha, tak? 7 oczu spoglądających na Izraela. Także Duch jest siedmioramiennym światłem w miejscu świętym. A dlaczego jest ta kolejność? A Syn? Gdzie jest Syn? Syn został złożony na ołtarzu na dziedzińcu, na ołtarzu z brązu, na ziemi. Tak? Więc jest ta kolejność od Ojca przez Ducha do Syna. I to jest właśnie, to jest właśnie ta kolejność. To jest właśnie ta kolejność Janowa tutaj w Księdze Objawienia. Ojciec, Duch i Syn. Syn, który został złożony na ziemi po to, by połączyć ziemię wraz z niebem, tak? Także Duch siedmiokrotny, Duch, który się porusza siódemkami w historii. W Księdze Objawienia mamy pełno pakietów po 7. Tak? Duch jest świecznikiem w 7 kościołach, 7 pieczęci, 7 tron, 7 czasz, 7 plag. I na końcu widzimy nowe stworzenie, które jest dziełem Ducha Bożego. Duch podchodzi do Bożego tronu, tron Boży. Wiele razy pojawia się w Księdze Objawienia i to nam przypomina, że Bóg sądzi wszystko i wypracowuje pokój poprzez wyzwolenie historii świata, tak? Siedzi na swym tronie, osądza sprawy historii. I ta księga nas zapewnia o tym, że zanim nadejdzie jeszcze ostateczny koniec, Bóg będzie dokonywał swych sądów w historii. Zobaczcie, ile razy Kościół musiał dotrzeć gdzieś do jakiejś ściany, do jakiegoś dużego kryzysu, kryzysu wiary, wierności, zanim Bóg nie rozprawił się z pewnymi rzeczami. Myślę o reformacji chociażby. Tak, myślę o innych rzeczach. Myślę o IV wieku, V wieku. Wyzwoleniu z uścisku bestii z morza, tak? Rzymu. Kiedy Bóg to wszystko poprzemienia. Jako trzeci właśnie występuje Syn, czyli Ojciec zasiada na tronie w miejscu najświętszym, później jest Duch w miejscu świętym. Syn występuje jako trzeci, został złożony na ołtarzu z brązu. Syn to przede wszystkim wierny świadek. Wierny świadek. I jego naśladowcy powinni być wiernymi świadkami. Wiecie, że to się po grecku nazywa martyrs. Tak, zanim powstała martyrologia, czyli nauka o męczeństwie, to przede wszystkim to słowo oznaczało świadka. No ale wiadomo, jak jesteś wierny, to oczekuj, że to ci będzie kosztowało wiele, łącznie z twoim życiem. Tak? Syn jest wiernym świadkiem, on świadczy Ojcu, co się dzieje na ziemi. On zdaje sprawozdanie Ojcu. Pamiętacie w przypowieści Jezusa? Wysyłał swoich proroków do tej winnicy, aby odebrać należne owoce. Ale co? Pozabijali, w końcu posłał swojego syna i też go zabili. A teraz Jezus świadczy, co się dzieje na ziemi. Stał się ziemski i dlatego wiernie Ojcu opowiada o tym, co widział i widzi na ziemi. I objawienie, Księga Objawienia wzywa nas do bycia wiernymi świadkami, czyli to, co robi Chrystus. Mamy opowiadać w naszych modlitwach Bogu, co się dzieje na ziemi. Mamy opowiadać Bogu w naszych modlitwach jako Kościół, co się dzieje na ziemi. Mamy składać nasze raporty, aż Bóg będzie miał wszelkie dowody ku temu, aby przez Ducha przekonać świat o sądzie. Tak? Kolejna więc zachęta jest taka, że świadectwo wiernych świadków jest słyszane nie tylko na ziemi, ale również w niebie. Tak? Nasze modlitwy są zbierane na odpowiedni czas w niebie. Chrystus też jest pierworodnym z umarłych, jak to czytamy, a zatem historycznie liderem, który gwarantuje nam wszystkim, że przejdziemy ze śmierci do panowania. Trochę inaczej wersety 5 i 6 to wyrażają. Jezus nas tak umiłował, że umarł za nas, aby nas obmyć czy wyzwolić z grzechów, uczynił nas rodem, przez który ma, służąc tutaj na ziemi, królować, tak? I my mamy też, tak jak Chrystus, pośredniczyć między Bogiem a sprawami ziemi, tak? Słuchajcie, mamy być kapłanami dla tego świata, składać za ten świat nasze modlitwy i oceniać ten świat, przedkładać te oceny Bogu. I znowu zobaczcie, kiedy mówimy o naszym królowaniu. Choć w pewnym sensie jest ono już teraz prawdziwe, to jednak należy do kategorii eschatologicznej. Czyli tak jak powiem, jeszcze nie, już, a jeszcze nie. Już doświadczamy czegoś z tego, że jednak Bóg rozprzestrzenia swoje królowanie przez Kościół na ziemi, ale jeszcze nie do końca, tak? Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami. Jeszcze poczekajmy trochę, jeszcze poczekajmy. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami. Pytanie, ilu zostanie wiernych? Dzisiaj zobaczcie, dzisiaj wszyscy mają taki pesymistyczny obraz historii Zachodu, pesymistyczny obraz chociażby Europy w chwilach obecnych. Dzisiaj wielokrotnie możemy usłyszeć, przeczytać w literaturze nawet chrześcijańskiej, że żyjemy w tak zwanej erze postchrześcijańskiej. Nie tylko postmodernizm, ale też postchrześcijaństwo, tak? Chrześcijaństwo się skończyło, kończy się w Polsce. Kiedyś 95%, 70 kilka procent chodziło do kościoła. Dzisiaj się mówi po pandemii, że 40 może. Tak trochę jak słuchałem Pospieszalskiego kilka razy, to mówi, że ostatnie statystyki są zatrważające, tak? Można by powiedzieć, co? No, czasy chrześcijaństwa dobiegły końca. No absolutnie nie. Księga Objawienia przypomina o tym, że tak nie jest i tak nie może być, słuchajcie. Chrystus musi być wywyższony przez Ojca i Ducha wśród władców tego świata. Wszyscy władcy tego świata, jak o tym mówi chociażby też apostoł Paweł w Koryntian, muszą przyjść, Filipian muszą przyjść i oddać Chrystusowi pokłon ostatecznie. Także to nie może być prawda, że chrześcijaństwo się kończy. Tak, chrześcijaństwo przeżywa tutaj problemy. I to też niektórzy teologowie, powiedziałbym po części liberalni, powiedzieli, że troszkę inaczej nazwali dzisiejszą sytuację w Europie. Jest tak jak z dorastającym dzieckiem. Europa doszła do czasu, kiedy jest to nastolatek, który się zbuntował przeciwko rodzicom. To jest obraz dzisiejszej Europy. Ale my czekamy, aż nastolatek dojrzeje i wróci do Boga. Także to jest to, co mówi Księga Objawienia, to jest coś przeciwnego do twierdzeń Europejczyków. Jeśli żyjemy w jakiejś erze, słuchajcie, to żyjemy w erze prechrześcijańskiej, nie postchrześcijańskiej. Bo jeszcze Bóg objawi swoją władzę, swoją moc. Dopiero pomału się utrzymy, można powiedzieć, co to znaczy panować z Chrystusem, co to znaczy służyć w domu Ojca. Może teraz przechodzimy jako Kościół Europejski przez pewne zawirowania, pewne jakieś nowe wyzwania, ale na końcu dla wiernych będzie nowy pokój i będzie królowanie. Taki jest schemat poruszania się ducha w historii. Wierni, to Jezus nam powiedział, w błogosławieństwach. Wierni odziedziczą ziemię. Także Chrystus jest naszym świadkiem, my świadczymy wraz z Nim. Jest On również opisany jako władca nad królami ziemskimi w tych pierwszych wersetach. I to panowanie objawia się z czasem podobnie jak pokój. W 19 rozdziale Księgi Objawienia zobaczymy najdokładniej jedną z manifestacji Jego suwerenności nad królami ziemi. Pamiętacie, jaki jest obraz? Chrystus wyjeżdża jako generał, przywódca armii na swym koniu. Z Jego ust wychodzi ostry, obosieczny miecz. To jest Jego słowo. On słowem odbija królów ziemi. Także królowie ziemi zostają pokonani Słowem Bożym, które jest jak miecz. I rozdział 20 już wtedy opowiada nam, że czekamy jeszcze w historii na ostatnie starcie z szatanem. Bo pamiętajmy, że szatan ma swoją ferajnę. Chłopaki z ferajny. On ma swoich mafiozo tutaj, tak? To są demony. One są, słuchajcie, są. Zniewalają ludzi, że aż trudno sobie wyobrazić, ale mówię, w rejonach, w których ja byłem, ludzie są mega, mega zniewoleni szatanem. Sługami szatana, słuchajcie, są zaślepieni, są napełnieni nienawiścią do Boga, do prawdziwego Boga, do Jego ludu. Także czekamy jeszcze na ostateczne starcie z szatanem, rozdział 20, ale suwerenność Chrystusa już wzrasta i będzie wzrastała w historii. Także Księga Objawienia, drodzy, jako przypomnienie, uczy nas na podstawie wydarzeń z pierwszego wieku, że w historii Bożego Ludu zdarzają się różne zawirowania, różne wyzwania, prześladowania, wcale nie jest łatwo. Kiedy mówimy, że jesteśmy postmilenistami, to podoba mi się to, co nasz znajomy Bogumił powiedział i w Moskwie, i teraz już się to ukazało też na internecie, że jesteśmy tak naprawdę, wierzymy w coś takiego jak pesymistyczny postmilenizm. Nie jesteśmy hura optymistami, albo jak kiedyś James Jordan napisał taką przestrogę dla Yupi, postmilenialistów, że wszystko hura świetnie. Nie. Pesymistyczny postmilenizm jest więc taki, że wierzymy, słuchajcie, w te wszystkie rzeczy, które się przytrafiają, nie są realne. Czyli wierzymy w prześladowania, wierzymy w udręki. Dlaczego? Ponieważ wierzymy w krzyż. Do chwały się dochodzi przez krzyż, przez cierpienie, przez poświęcenie. Nie ma innej drogi. Nie słuchajmy postmilenistów, którzy uważają, że to jest super, wszystko hura. Nie, się trochę będziemy zachowywali jak tacy nawiedzeni charyzmatycy, że nic tylko zwycięstwo. Ale nie, doznajemy różnych małych porażek, ale w sumie w ogólnym rozrachunku Bóg to wszystko używa. Bóg to zbiera do kupy, do jednej stągi i On nas wywyższa w tym wszystkim. Tak jak Chrystusa wywyższył ze śmierci. Tak nam się wydaje, dzisiaj te rzeczy mogą być beznadziejne. Gdzie to wszystko nas zaprowadzi? Dokąd dojdziemy? Ale Bóg to wszystko zbiera, wszystkie nasze modlitwy. My przynosimy Mu sprawy tego świata i nieustannie się modlimy, aż to się wszystko zbierze i Bóg dokona kolejnych sądów w historii. I jeszcze kolejne, że nadejdzie ten ostateczny sąd w historii. Więc pamiętajmy, to jest coś takiego. Pesymistyczny post-millennium oznacza, że jesteśmy down to earth, inaczej mówiąc. Tak, nie jesteśmy nawiedzonymi. Nie jesteśmy nawiedzonymi ludźmi, którzy, że tak powiem, jakoś przymykają oczy na krzywdę i na zło, które się dzieje też w naszym życiu, na cierpienie. Nie. Ale słuchajcie, kierunek jest jeden, kierunek jest jasny. To jest, musimy temu zaufać, bo to jest Boże Słowo, tak? Także słuchajcie, tak wygląda, powiem wam, każdy z kolejnych 20 wieków chrześcijaństwa. Tak jak pierwszy wiek, tak wygląda niemalże każdy kolejny wiek historii chrześcijaństwa. Księga przypomina nam, że zanim dojdziemy do pokoju, będziemy musieli stoczyć wiele bitew. Bitwy tak naprawdę będą zawsze o jedną rzecz. O naszą wierność. O naszą wiarę. O to, czy w obliczu przeciwności będziemy postępowali tak jak nasz Pan Jezus Chrystus. Wierny. Okej? Także będą bitwy o to, czy pośród różnych trudności nie ustaniemy w miłowaniu naszego Zbawcy. I za chwilę wam pokażę kilkunastu ludzi, którzy stoją właśnie za tym. Pośrodku realnych trudności, pośrodku codziennego zagrożenia dla ich życia, oni stoją wiernie w miłowaniu swojego Zbawcy. W tym wszystkim, słuchajcie, ja wiem, że się może wydawać nieco przerażające dla nas, ale Jan przypomina nam, słuchajcie, że Jezus nas miłuje. Jezus nam w tych wszystkich miłuje. Miłuje nas tak bardzo, tak jak mocno miłuje swoje życie, tak? które zresztą wydał za nas. Jan przypomina nam też, że cała Trójca nas ogarnia z każdej strony swoją obecnością. Ojciec, Duch i Syn słuchają naszych wołań i zadbają ostatecznie o nasze wybawienie, o wybawienie nas od wrogów, od przeciwności. Przeprowadza nas przez próby, które pojawią się w naszym życiu. A więc zobaczcie, cała Trójca jest zaangażowana w nasze życie, w nasze zmagania, w życie naszego Kościoła, Kościołów w ogóle i społeczeństwa. Trójca w historii zachowuje na wieki swoich wiernych, wybranych, abyśmy wspólnie dotarli do Bożych błogosławieństw, do błogosławieństwa pokoju. Także pytanie jest jedno, czy zdajemy się na trójjedynego Boga w historii? Jego łaska towarzyszy nam w każdej chwili naszego życia w drodze do upragnionego pokoju. Amen. Pomódlmy się. Nasz drogi Boże, dziękujemy Ci za wszelkie dowody Twojej łaskawości, za Twoją łaskę, która nam